Warszawa jest pierwszym miastem w Polsce, które systemowo wspiera wolontariat. Zaangażowanie i wsparcie warszawianek i warszawiaków szczególnie wybrzmiało podczas takich kryzysów jak wybuch pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie. Ochotnicy warszawscy oferują realny wpływ na otoczenie i sprawy społeczne, a dodatkowo rozwój różnych umiejętności, nowe doświadczenia oraz nawiązanie ciekawych znajomości. Moją gościnią jest dzisiaj Julia Kamińska, aktorka, scenarzystka i piosenkarka, a przede wszystkim gwiazda dobroczynności, która nie tylko mobilizuje do udziału w akcjach charytatywnych, ale osobiście spotyka się z uczestnikami programów, oferując im wsparcie i wiarę w siebie. Porozmawiamy nie tylko o tym, dlaczego warto pomagać. Dzień dobry albo dobry wieczór, tak zawsze zaczynam ten podcast, bo nigdy nie wiemy, komu mówimy dzień dobry, a komu mówimy dobry wieczór, prawda?
To ja się podłączę. Dzień dobry, dobry wieczór, może dobranoc.
Ten piękny głos to głos Julii Kamińskiej, aktorki, scenarzystki i piosenkarki, albo wokalistki. Wolisz słowo piosenkarka czy wokalistka?
A jakoś się nie przywiązuję do nazw generalnie, ponieważ już robiłam w swoim życiu tak dużo rzeczy i grałam tak wiele postaci i miałam wiele imion, to jest mi naprawdę wszystko jedno, jak kto się do mnie zwraca. Nie wiem, czy to zdrowe, ale taka prawda.
Ale te trzy określenia, aktorka, scenarzystka i piosenkarka, bardzo na pewno do ciebie pasują. Prawda?
To się zgadza.
Tu się wszystko zgadza. Jeżeli będziesz chciała coś dodać w trakcie naszej rozmowy i rozwinąć swoją bogatą osobowość, to będę ci bardzo wdzięczny. Warszawa Mówi to podcast warszawski. Ty jesteś gdańszczanką, ale mieszkasz i pracujesz w Warszawie. Opowiedz trochę o tej drodze z Gdańska do Warszawy, bo zawsze pytam o to moich rozmówców, dlaczego zdecydowali się w pewnym momencie swojego życia wybrać Warszawę. Wiem, że ty na Uniwersytecie Gdańskim skończyłaś germanistykę.
Tak, mam licencjat z filologii germańskiej i tak naprawdę to nie ja zdecydowałam, że się przeprowadzam do Warszawy, tylko moja praca zdecydowała za mnie.
Bo czyli jako... Warszawa wybrała ciebie.
Warszawa wybrała mnie. A tak się złożyło, że w Warszawie był realizowany serial, do którego wygrałam casting. Byłam wtedy na drugim roku studiów i musiałam te studia przerwać, ponieważ no, taka okazja nie zdarza się codziennie. I nawet pamiętam datę przeprowadzki. To było 16 czerwca 2008 roku, bardzo dawno temu.
I to już był ten dzień, w którym Warszawa stała się twoim drugim albo pierwszym miejscem do życia.
No, na długi czas tak. Najpierw wynajmowałam mieszkanie na Ursynowie, potem przeprowadziłam się na Pragę, w okolice ulicy Kinowej. Do dzisiaj tak przejeżdżam koło tych bloków i patrzę z rozrzewnieniem.
Później to jest gdzieś blisko Parku Skaryszewskiego,
tak,
prawda?
Widziałam Park Skaryszewski z okien, to było bardzo fajne. Później wróciłam do Gdańska, żeby skończyć studia, a później okazało się, że jednak w Gdańsku nie do końca mam co robić. Czy może nie do końca chcę tam być. W sensie część mnie została w Gdańsku. Ja bardzo lubię tam wracać, ale moim domem na dzisiaj jest Warszawa.
A co w tej Warszawie jest dla ciebie pociągającego albo interesującego? No bo dzisiaj masz już pewną perspektywę 2008-2023 z pewną przerwą. Jakim miastem dzisiaj wydaje ci się Warszawa? Czy widzisz, jak się zmienia? Czy...
Tak, Warszawa bardzo się zmieniła, bo wcześniej miewałam też epizody przed tym 2008. Miałam epizody bywania w Warszawie. Też zawsze było to związane z pracą. I pierwszy raz, kiedy byłam w Warszawie, to była jakaś taka straszna w ogóle pora roku, takie przedwiośnie. Niezbyt dobrze się prezentuje Warszawa w moich wspomnieniach w tamtym czasie. Wtedy powstawały Złote Tarasy.
Aha, czyli pewnie było szaro i była chlapa.
Tak, była chlapa i też nie było wielu miejsc, które są dzisiaj. I, albo też ja ich po prostu nie znałam, nie wiedziałam o ich istnieniu, bo teraz Warszawa wydaje mi się niezwykle kolorowa i bardzo ciekawa. Jest mnóstwo rzeczy do robienia, a wtedy wydawało mi się, że... No ale też nie znałam nikogo w Warszawie. Wydawała mi się taka samotna i szara i smutna i zimna, a teraz jakby zupełnie inaczej ją widzę.
Masz jakieś swoje ulubione miejsca w Warszawie? Takie, może nie chodzi mi o miejsca w sensie restauracji czy kawiarni, tylko tereny bardziej, czy obszary, czy to jest, nie wiem, Mokotów, czy raczej Wilanów, a może Żoliborz lub, nie wiem, Bielany.
Bardzo lubię Saską Kępę.
O!
Ale też lubię centrum, bardzo lubię Park Ujazdowski. Był taki czas, że codziennie biegałam w Parku Ujazdowskim i dosyć dobrze wspominam ten czas. Ale Saska Kępa, tak sobie marzę, że może kiedyś będę mieszkać na Saskiej Kępie. Także trzymam za to kciuki, za samą siebie.
To był maj, pachniała Saska Kępa, pamiętasz? Śpiewała Maryla Rodowicz i cały czas śpiewa. No i Saska Kępa jest pachnąca nie tylko w maju. Faktycznie jest to bardzo miłe miejsce nie tylko do życia, ale pewnie do odwiedzania, do spacerów, bo jest tam szereg bardzo miłych zaułków i zakątków, w których można się zaszyć. Zacznijmy może trochę, tak bym chciał, ponieważ zbliżają się święta i to jest taki okres, w którym nasze serca się bardzo mocno otwierają. Ale ja wiem, Julio, że twoje serce jest otwarte przez cały rok i to jest dla mnie fascynujące i chciałbym cię o to trochę zapytać, trochę o dobroczynność, o akcje charytatywne, w których bierzesz udział, ale przede wszystkim, czy był jakiś taki konkretny moment, w którym poczułaś, że chcesz się angażować w sprawy społeczne, w sprawy dobroczynności. W tym roku zostałaś gwiazdą dobroczynności, dostałaś ten bardzo ważny, istotny tytuł. Jak to się stało? Co jest takiego w Julii, że ty otwierasz się nie tylko w grudniu, kiedy zbliżają się święta i kiedy wszyscy faktycznie robimy się trochę bardziej, jakby to powiedzieć, sentymentalni, ciepli i myślimy sobie o tym, że ta atmosfera rodzinna, jakąkolwiek rodzinę oczywiście wybieramy, tę biologiczną czy tę z wyboru i że chcemy spędzić ze sobą święta te kilka dni, żeby być razem i staramy się tym dobrem i ciepłem dzielić z innymi. Ale jak to jest z tobą, że ty obserwuję cię i widzę, co robisz, nie tylko na twoich mediach społecznościowych, ale generalnie w życiu, że to się stało jakimś takim twoim znakiem firmowym? Z czego to się wzięło?
Nie wiem tak do końca, z czego to się wzięło, ale pierwsza akcja charytatywna, w którą się zaangażowałam, to chyba nawet nie była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, tylko wcześniej jako dziecko, ja nie wiem, czy to chyba była podstawówka. Usłyszałam o takiej akcji, że można wesprzeć finansowo edukację dziecka z Ruandy. I nie było mnie na to stać, ale bardzo zapragnęłam zaangażować się właśnie w
taki sposób. Ale to działa na wyobraźnię, prawda? Że jakieś dziecko w Ruandzie, gdzieś w jakiejś dalekiej, dalekiej Afryce potrzebuje pieniędzy na naukę. Nie?
Tak, i to bardzo mnie poruszyło. I zorganizowałam u siebie w klasie taką zrzutkę. Koniec końców to nie wyszło, ponieważ to wymagało jakby zobowiązania się do tego, żeby wpłacać jakąś kwotę przez rok. Nie wszystkich było na to stać, nie wszyscy byli przekonani i ja jakoś strasznie byłam wtedy zbuntowana, bardzo się obraziłam na moją klasę, jakby nie zdając sobie sprawy z tego, że życie bywa czasem bardzo trudne. I to był chyba pierwszy moment, kiedy zdecydowałam się na próbę podjęcia pomocy. I jakoś to, że to mi wtedy nie wyszło, bardzo mocno wryło się w moją pamięć. I wiedziałam, że jak będę dorosła, to już będę mogła więcej. I bardzo chciałam móc więcej.
Ale nie zniechęciłaś się, wręcz przeciwnie. To było dla ciebie jakimś takim wyzwaniem. To, że wtedy ta akcja dla dzieci w Ruandzie nie wyszła.
Tak, to było bardzo motywujące. I myślę, że to gdzieś tam tkwi we mnie. Ale z czego to się wzięło? Dlaczego chciałam tak pomagać? Też będąc dzieckiem, nie wiem, podejrzewam moich rodziców.
Że to jakoś, oni cię tak, zarazili,
że chcieli,
tym, że trzeba pomagać
słabszym. Empatyczną osobą i to zdecydowanie im się udało, bo myślę, że empatia jest taką jedną z moich cech najsilniejszych. Ona gra bardzo dużą rolę w moim życiu.
Czujesz potrzeby innych i zapewne potrafisz pomagać innym, to już wiemy, ale czy potrafisz też przekonywać innych ludzi, żeby angażowali się w tę akcję? Czy to jest łatwe, czy to jest trudne twoim zdaniem? Czy w ogóle to robisz? Chodzi mi tutaj o bliskich, o znajomych, o rodzinę?
Tak, tak. I nie
A
tylko.
Jak to robisz?
Wiesz co, mam media społecznościowe, które bardzo to ułatwiają, bo jeżeli pojawia się jakaś kwestia, która jest bardzo bliska mojemu sercu, na przykład Akademia Przyszłości, czy kampania przeciw homofobii, to są takie akcje, które mają ogromny zasięg i mam tę przyjemność, że mogę z nimi współpracować i jakby szerzyć to, co uważam za bardzo dobre i za bardzo potrzebne. I głównie dzięki tym mediom społecznościowym trafiam do ludzi, których nie znam, ale też do mojej rodziny i znajomych, ponieważ tak się składa, że prowadzę ten Instagram sama. I no powiem tak, że 80% wiadomości, które tam trafiają, to ja daję radę odczytać. I duża część z nich to są właśnie prośby o pomoc, o wsparcie jakichś akcji charytatywnych. Oczywiście nie zawsze to robię. Teraz jestem na takim etapie, że staram się ograniczać moje zaangażowanie, bo to bywa też dosyć przytłaczające. W momencie, kiedy człowiek angażuje się w zbyt wiele rzeczy, to przestaje mieć czas dla siebie, a to też jest bardzo potrzebne, żeby zachować jakąś taką równowagę.
Ale to bardzo taka ciekawa informacja, bo wiele osób, wiele gwiazd nie prowadzi swoich profili, swoich mediów społecznościowych, a ty nam wyznajesz, że robisz to sama, że nie pracuje na to sztab ludzi. Ale właściwie, tak jak powiedziałeś, trochę jest ci łatwiej też przekonywać znajomych czy bliskich, no bo dzięki swoim zasięgom twój post czy informacja o jakiejś akcji trafia do wielu ludzi i nie musisz wykonywać tych indywidualnych telefonów czy indywidualnych rozmów, prawda, z najbliższymi czy z ludźmi, żeby ich przekonywać.
Znaczy też to robię. W momencie, kiedy zaczęłam angażować się w Akademię Przyszłości, bardzo dużo moich znajomych zaczęło zadawać mi pytania, jak to wygląda, w jaki sposób wolontariusz jest przygotowywany, w jaki sposób wybierane są dzieci do tego programu. Także zaczęłam z nimi rozmawiać osobiście, ale faktycznie ten pierwszy impuls wychodzi z mediów społecznościowych.
Julio, opowiedz tam trochę o Akademii Przyszłości.
Akademia Przyszłości polega na tym, że dziecko, które potrzebuje wsparcia, jest wytypowane przez szkołę. I to wsparcie może być jakby przeróżne, bo dzieci mają różne problemy. Czasami są to problemy w nauce, czasami są to problemy z wiarą we własne siły. I ja też byłam dzieckiem, które potrzebowało takiego wsparcia i co prawda Akademia Przyszłości wtedy nie funkcjonowała i nie istniała, ale spotkałam na swojej drodze fantastycznego polonistę, który powiedział mi, że jego zdaniem mam talent i że mogłabym spróbować swoich sił w aktorstwie i pokierował mnie do odpowiedniej instytucji. I to wywarło olbrzymi wpływ na moje życie.
To był jakiś teatr szkolny? To był jakiś teatr amatorski?
Tak, najpierw mój polonista nazywa się Maciej Meinhardt, jeżeli
pozdrawiamy.
Słucha, pozdrawiamy serdecznie. I on prowadził kółko teatralne w szkole, ale skierował mnie do Teatru Edukacyjnego Wybrzeżak, gdańskiego teatru edukacyjnego działającego przy Teatrze Wybrzeże.
I tak tam, się domyśliłem.
Tak, i tam rozwinęłam skrzydła i grałam w spektaklach edukacyjnych dla szkół i chodziłam na warsztaty i dzięki temu jestem tutaj dzisiaj. Dlatego wiem po sobie, jak bardzo ważne jest to, żeby ktoś dostrzegł potencjał. Moi rodzice skończyli oboje Politechnikę, więc niekoniecznie rozumieli moje potrzeby artystyczne. W sensie starali się mnie wspierać oczywiście, ale nie wiedzieli o takich instytucjach. Nie wiedzieli, że można gdzieś pójść i chodzić sobie na warsztaty.
Czyli umysły ścisłe zdecydowanie.
Zdecydowanie tak. No ja się taka jakaś nie przypałętałam, nie wiadomo skąd. I ja tego bardzo, bardzo potrzebowałam. Myślę, że gdyby nie to polecenie, gdyby nie to dodanie wiatru w skrzydła, to byłabym nauczycielką niemieckiego. Też byłoby okej, ale wolę to, co mam, szczerze mówiąc. I taki tutor z Akademii Przyszłości, który przechodzi wcześniej przeszkolenie, spotyka się raz w tygodniu z dzieckiem i prowadzi taki dziennik sukcesów, indeks sukcesów. I taki sukces to może być tak naprawdę każda rzecz. To, że się, nie wiem, udało zapanować nad emocjami, albo to, że się udało z czegoś cieszyć. Sukces może być naprawdę mały, ale może przynieść dużo radości, paradoksalnie.
I warto go odnotować w tym indeksie, prawda?
Tak, taki trochę dziennik wdzięczności. I myślę sobie, że to może bardzo dobrze wpłynąć na rozwój dziecka, na jego czy jej samoocenę. Dlatego bardzo jestem dumna, że mogę być ambasadorką Akademii.
Trochę odpowiedziałaś, nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, na pytanie, które ci wcześniej zadałem, skąd się bierze w tobie chęć pomagania, prawda? Bo wcześniej mówiłaś, trochę nie wiem, może rodzice, a być może to wszystko zaczęło się właśnie jakoś od Akademii Przyszłości, która cię natchnęła, bo teraz właśnie zrozumiałem, że to był ten impuls taki do tego, że zrozumiałaś, na czym polega wsparcie, na czym polega pomaganie i że nie zawsze to jest wrzucenie jakiejś określonej sumy w jakieś określone miejsce albo przelanie pieniędzy, ale czasami to jest po prostu spotkanie z człowiekiem i rozmowa. Mhm.
Tak, tak, faktycznie. Nie myślałam o tym w ten sposób, ale dostałam w życiu dużo dobrego od ludzi. I to jest bardzo fajne, dostawać dobre rzeczy od ludzi. Więc sama też lubię dawać dobre rzeczy.
Wiesz, że Warszawa ma swój własny projekt związany z pomaganiem? Nie wiesz, to ci o nim opowiem. Od paru lat, dokładnie od 2016 roku, w Warszawie realizujemy projekt Ochotników Warszawskich, którego celem jest rozwój i promocja wolontariatu w naszym mieście. Mamy też miejski portal, nazywa się on po prostu Ochotnicy Warszawscy. Jest to strona, dzięki której warszawianki i warszawiacy mogą znaleźć rozmaite propozycje wolontariatu, mogą sobie dostosować te propozycje do swoich zainteresowań, potrzeb, paradoksalnie, bo pomaganie, jak powiedzieliśmy, jest pewną potrzebą naszą wewnętrzną i swoich możliwości. No i dzięki temu, że mogą komuś pomóc, mogą również się rozwijać, bo ochotnicy warszawscy mówią często o tym, że jest to pewna droga samorozwoju. Czy czujesz również, że aktywność dobroczynna, charytatywna rozwija ciebie jako człowieka?
Tak, oczywiście.
A w jaki sposób?
Poznaję ludzi, dla których też pomaganie jest istotne. I poznaję historię ludzi, którzy pomocy potrzebują. To sprawia, że dużo bardziej doceniam swoje życie i staję się po prostu lepszą osobą. Wydaje mi się, że to mocno wpływa na rozwój. Ale też na przykład taki fakt, że byłam zaangażowana w bardzo wiele akcji po drodze, sprawiło, że uświadomiłam sobie, że muszę zwolnić, że potrzebuję być właśnie bardziej egoistyczna, żeby zadbać o siebie, bo że to jest podstawa, że żeby dawać innym swoją energię, trzeba ją mieć, trzeba mieć tę przestrzeń na to, żeby ją kumulować. I na tej mojej drodze przez kontakty, przeróżne charytatywne spotkałam mnóstwo osób, które zatracają się z jakiegoś powodu. Tak. I to jest bardzo popularne wśród osób, które są działaczami, działaczkami takimi z serca.
Czyli zastępują w pewnym sensie, mówimy o takiej trochę ciemnej stronie tego pomagania, zastępują swoje życie życiem dla innych ludzi albo pomaganiem w taki sposób, że zatracają siebie.
Tak, że potrafią nie spać, nie jeść po to, żeby przeprowadzić jakąś akcję do końca i to z jednej strony jest piękne.
Tak.
Nie ukrywam, że to mi się wydaje bardzo romantyczne i wspaniałe, a z drugiej strony mnie to przeraża.
Bo ci ludzie gubią swoje życie, a czasami życie też bliskich, prawda? Zapominają o swoich rodzinach i tych najbliższych, dzieciach albo partnerach, mężach, żonach, którzy czekają w domach na nich.
Tak, tam tkwi pułapka w takim ekstremalnym pomaganiu. Natomiast wydaje mi się, że teraz coraz więcej się o tym mówi, o tym balansie w życiu. Także dobrze, że to się dzieje.
To jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś, bo ja zauważyłem takie koło energetyczne, to znaczy pomaganie daje energię, którą ty przekazujesz innym ludziom i ci inni ludzie dają tobie energię. I to jest w pewnym sensie takie perpetuum mobile pomagania, prawda, tej energii. Tylko oczywiście trzeba zachować w tym ten zdrowy balans, bo bez tego, no można się mówiąc wprost, wyłożyć jakoś psychicznie albo fizycznie nawet, prawda?
Można. Miałam taki moment, kiedy czytałam historię potrzebujących rodzin, które zostały wytypowane przez Szlachetną Paczkę, bo z Paczką też współpracuję już od lat i to
też świetna akcja wieloletnia.
Wspaniała akcja, ale w momencie, kiedy człowiek się tak zanurzy w cierpienie, w nędzę, której tak naprawdę nie widać. W sensie czasami coś tam dostrzegamy, ale taka jest prawda, nędzy najczęściej nie widać. I takie zanurzenie się w nieszczęście może bardzo, bardzo przytłoczyć. No i wtedy trzeba wyłączyć źródło.
I co robisz wtedy? Uciekasz, wyjeżdżasz, resetujesz się w jakiś sposób?
Spotykam się z przyjaciółmi, albo gotuję z przyjaciółmi, albo włączam sobie wesołą playlistę. Mam kilka takich playlist, które są na odpowiednie okazje.
Które zawsze cię odpalają.
Tak, tak. i tam są kawałki zupełnie od sasa do lasa, mm-hmm. ale potrafię się wyciągnąć, mm-hmm. naenergetyzować. Jak jeszcze wezmę kąpiel i się wyśpię, to mogę wracać do działania.
Do pracy. Opowiedz, w jaki sposób decydujesz się, w które sprawy charytatywne, w jakie akcje konkretnie chcesz się szczególnie zaangażować? To jest jakieś doradztwo, nie wiem, ktoś ci pomaga wybierać, czy robisz to sama, czy masz już takiego czuja, bo robisz to od lat, że wiesz, że coś jest skamem albo jakąś po prostu ściemą, bo takie rzeczy też się zdarzają, powiedzmy o tym wprost,
tak.
a na pewno znasz miejsca. No, oczywiście są instytucje i tutaj jest bardzo łatwo, tak jak powiedziałaś, WOŚP, Szlachetna Paczka i moglibyśmy wymieniać, prawda? No, to są, za tymi instytucjami stoją też osoby, które są, no, tak jak Jurek Owsiak, no, są ikonami tej dobroczynności. Ale jak ty to robisz? Jak sobie radzisz z wybieraniem akcji, w które chcesz się zaangażować?
Aktualnie jestem na etapie wspierania akcji, z którymi współpracuję już od lat. Ale do niedawna było tak, że kiedy przychodziła do mnie jakaś prośba o pomoc, najczęściej działo się to za pomocą mediów społecznościowych albo przez maila, ktoś pisał do mojej agencji.
Przypuszczam, że masz tego sporo.
Tak, tego jest bardzo dużo. A w momencie, kiedy zaangażuję się w jakąś akcję i staje się o tym głośniej, to momentalnie tych próśb jest trzy albo cztery razy więcej. I staram się nie dać zwariować, bo wiem, że nawet jeżeli bym się zdecydowała wesprzeć wszystkie te akcje, i na przykład wrzucać na Instastory za każdym razem, kiedy ktoś mnie oznaczy informację, to że...
Za chwilę pojawią się następne.
Pojawią się następne i najprawdopodobniej moi odbiorcy się znudzą.
Też
to
zgubią,
jest straszne,
pogubią. Tak.
Ale przestaną chcieć je wspierać. Dlatego aktualnie tego nie robię. Trzymam się współpracy z Akademią Przyszłości, z Kampanią Przeciw Homofobii i z Szlachetną Paczką i z WOŚP-em. Trochę tego jest. Ale myślę, że wrócę za jakiś czas do wspierania takich osobistych akcji charytatywnych, czyli takich zbiórek na rzecz chorych dzieci. W momencie też, kiedy zgłasza się do mnie ktoś znajomy z prośbą na przykład, nie wiem, o to, żeby pojechać poczytać bajkę na oddział onkologiczny albo do domu dziecka, no to też raczej się zgadzam. Chyba, że już tragicznie nie mam czasu, ale raczej mówię tak.
Wiele z tych akcji to są takie akcje, które zwłaszcza w tym okresie świątecznym, grudniowym, które bardzo łapią za serce. Robi to się przez media społecznościowe, ale też przez media tradycyjne. Pojawiają się duże kampanie. Czy pamiętasz jakąś taką akcję, która szczególnie zwróciła twoją uwagę, albo szczególnie cię poruszyła? I nie musi to być akcja, w której brałaś udział, no bo te są bezwzględnie wielkie, potężne i takie bardzo, bardzo zasięgowe. Ale czy pamiętasz jakąś właśnie taką kampanię, która, czy też akcję, która szczególnie cię wzruszyła?
Myślę, że to... Już o tym zaczęłam mówić tutaj i to dotyczy Szlachetnej Paczki. To nawet nie chodziło o całą kampanię.
Ale
tylko
o tą rodzinę, tak?
Tak. O te szereg rodzin, czy osób też samotnych, bo Szlachetna Paczka pomaga też osobom, no po prostu w potrzebie. I przeczytanie takiej konkretnej historii, przeczytanie wyszczególnionych potrzeb, na przykład tego, że ktoś potrzebuje pralki, albo że nie ma dostępu do wody. To są rzeczy wstrząsające i takie historie pojedynczych osób, pojedynczych rodzin są bardzo poruszające, bardzo mocno to wpływa na wyobraźnię w momencie, kiedy się przeczyta, że czyjąś potrzebą jest koc. To są rzeczy, które czasami są niewyobrażalne.
Niebywałe jest to faktycznie, jak wiele możemy zrobić, robiąc bardzo niewiele, prawda? Bo to, o czym powiedziałeś, czasami to są takie małe potrzeby jak koc, nie wiem, lodówka czy pralka, której zakup czy kilka osób, czy czasami można bardzo łatwo zorganizować. To nie są jakieś rzeczy przerastające nasze możliwości, a dla ludzi, którzy tego oczekują, to jest naprawdę, to zmienia ich życie, zmienia całkowicie ich świat. Jesteśmy nie tylko w Warszawie, ale w Polsce po dwóch dużych kryzysach. Jeden to był oczywiście pandemia COVID-19 i wtedy wiele osób, zwłaszcza starszych, które nie mogły wychodzić z domu, potrzebowało pomocy. Ale również kryzys uchodźczy do Warszawy przyjechał, przez Warszawę przejechało ponad 2 miliony ludzi. Nie wszyscy oczywiście zostali, zostało tutaj pewnie około 500 000 osób, ale w tym czasie był to czas jakiejś takiej niezwykłej solidarności i wolontariatu obywatelskiego. 12 tysięcy mieszkańców Warszawy zgłosiło się wtedy do nas i do miasta i pomagało, okazywało wielkie wsparcie. Takie pytanie do ciebie, no właśnie bardziej takie, powiedziałbym, z gatunku, no właściwie, nie chcę powiedzieć, że politycznych, bo w ogóle nie polityczne, ale czy spodziewałaś się, że będziemy na tak dużą skalę potrafili się zjednoczyć w obliczu właśnie tego kryzysu uchodźczego wobec Ukraińców i Ukrainek?
Ja się chyba nie...
Bo my umiemy pomagać sobie, prawda? Mamy te zrywy takie jak WOŚP i to są fantastyczne akcje, a tutaj stanęliśmy przed zupełnie innym wyzwaniem i zupełnie innym obliczem i znowu daliśmy radę jako Polacy, jako warszawiacy i warszawianki.
To było niezwykle wzruszające obserwowanie tego, co się dzieje, jak wiele osób się zaangażowało i udostępniło swoje domy osobom w potrzebie. Dla mnie to było dodatkowo jeszcze chyba poruszające, ponieważ moja babcia... jako obywatelka Wolnego Miasta Gdańska. I w momencie, kiedy skończyła się wojna, znalazła się w obcym kraju, mimo że nadal była w swoim mieście. I już nie mogła mieszkać tam, gdzie mieszkała, ponieważ wszystko zostało zburzone. I znałam tę historię o jej bezdomności, że trzeba było uciekać. Że trzeba było uciekać z Gdańska z jednym plecakiem, że wszystko zostało zbombardowane i spalone. I babcia Ewa była chyba taką moją, no jedną z najbliższych osób w ogóle w moim życiu i nadal jest. I te historie bardzo mnie poruszały i wydawało mi się, że to jest gdzieś zamierzchła przeszłość. Jeżeli gdzieś toczy się wojna, to ona jest bardzo daleko stąd, a potem okazało się, że ona jest jednak bardzo blisko i że te dramaty są aktualne i dotyczą również mnie, bo dzieją się tak blisko i że ja mogę realnie pomóc osobom, które znajdują się w takiej sytuacji, w jakiej znajdowała się moja ukochana babcia. I oglądanie wiadomości było oczywiście przerażające i smutne, ale też budujące i byłam bardzo dumna z tego, że jestem Polką i że jestem częścią takiej wspaniałej wspólnoty, która może wesprzeć ludzi w potrzebie.
Ale było to dla ciebie zaskoczeniem, czy spodziewałaś się tego po nas Polakach?
Wiesz co, to było tak szokujące, że ta
że
wojna wybuchła,
się, tak, że trudno się było zastanawiać, trzeba było działać po prostu.
Nie, po prostu zobaczyłam, że to się dzieje i że ludzie niosą pomoc. Oczywiście były takie momenty...
Że ci ludzie uciekają, przede wszystkim uciekają z zbombardowanych miast, prawda?
Tak. Chociaż muszę powiedzieć, że miałam też moment załamania, kiedy próbowałam wynająć mieszkanie. Ja wtedy mieszkałam z koleżanką, miałam sama mały kryzys w życiu. Mieszkałam w pokoju wynajmowanym od koleżanki i nie mogłam nikogo przyjąć do siebie, więc stwierdziłam, że wynajmę mieszkanie dla potrzebującej matki z dzieckiem. I dzwoniłam w kilka miejsc i mówiłam dokładnie, jaka jest sytuacja, że ja chcę wynająć dla osoby z Ukrainy z dzieckiem. No i w momencie, kiedy ktoś słyszał, że to jest osoba z Ukrainy, to niestety dostawałam odmowę.
Czyli bywały też takie sytuacje.
Tak, bywały też takie sytuacje i to było druzgoczące.
Ale w końcu się udało.
Udało się, tak. Udało się i mimo wszystko to całe doświadczenie, wydaje mi się, wskazuje na to, że jesteśmy chętni nieść pomoc i to jest budujące.
To jest niezwykle budujące. Ja myślę, że o tej pomocy powiedzieliśmy już bardzo dużo, może do niej jeszcze wrócimy, ale chciałbym, żebyśmy troszeczkę poszli dalej w naszej rozmowie, bo dużo mówisz o tym, czym się zajmujesz i w jaki sposób angażujesz się w akcje charytatywne. Wszyscy znamy cię dobrze jako aktorkę telewizyjną, serialową. Od razu cię zapytam, czy ty tęsknisz za dużym ekranem? Czy się przyzwyczaiłaś do tego, że będziesz grała w serialach?
Wiesz co, no od czasu do czasu zdarza mi się zagrać w filmie kinowym, faktycznie nie ma tego jakoś dużo, ale ja wychodzę z założenia, że wszystko aktorskie tak naprawdę, czy artystyczne w moim życiu, dzieje się trochę z przypadku i każdą taką rzecz traktuję jako nagrodę, bo cały czas mam w głowie to, że mogłam...
Ale szukasz dużych ról filmowych? Twoi agenci pracują, chodzisz na castingi? To jest, masz jakieś takie, bo czasami jak rozmawiam z koleżankami czy kolegami aktorami, to nie mówię, że mają jakieś marzenia, takie wiesz, zagrać u Polańskiego, zagrać u von Triera, czy zagrać u Almodovara. Oczywiście, no to tak sobie teraz strzelam. Czy ty masz jakieś takie marzenia związane z kinem?
Tak, myślę, że mam. One może nie są jakoś wybitnie sprecyzowane, bo ja mam taką taktykę, że płynę na fali i że otwieram się na to, co do mnie przychodzi.
A sama nie szukasz?
Nie.
Nie chodzisz na castingi? Nie prosisz agentów, żeby szukali
ci? Jeżeli ktoś mnie zaprosi na casting, to na niego idę. Ale też wydaje mi się, że ja jestem tak mocno kojarzona z pewnym konkretnym typem ról, że rzadko jestem widywana w jakiejś innej postaci niż miła dziewczyna z sąsiedztwa. Chociaż wydaje mi się, że spokojnie mogłabym zagrać też kogoś innego.
Wrednego.
Chociaż gram w wredną osobę na wspólnej aktualnie. Ale też nie mam takiego strasznego ciśnienia, żeby za wszelką cenę udowadniać, że ja mogę coś zrobić, bo ja zawsze mam co robić. Pracuję w teatrze, pracuję na planach i teraz też dużo piszę. W sumie odpowiada mi to, że mam trochę więcej przestrzeni na to pisanie i tworzenie swoich własnych rzeczy i w ogóle nie uważam, żeby to pisanie było gdzieś gorsze od zagrania w jakimś filmie kinowym.
Nie. Absolutnie nie. Właśnie chciałem cię to zapytać. Jak to się stało, że zaczęłaś pisać odcinki do Brzyduli czy do Singielki, tak? Dobrze pamiętam?
Tak.
Tam były twoje scenariusze. Jak to się stało? Czy ktoś cię namówił do tego, czy to była twoja potrzeba rozwinięcia jakichś wątków i zaczęłaś nagle łapać tych scenarzystów i producentów za kołnierz i mówić, teraz ja napiszę wam odcinek.
Nie, to też było takie płynięcie na fali. Spotkałam zespół scenariuszowy w serialu, w którym grałam główną rolę, a ponieważ pisałam zawsze, też jako dziecko miałam taką potrzebę tworzenia i pisałam dosyć dużo. Potem miałam takie momenty, że nie pisałam, ale pisanie było mi chyba najbliższe i najszybciej zaczęłam to robić ze wszystkich takich moich artystycznych zacięć. To było bardzo istotne dla mnie i chciałam się tego po prostu nauczyć, czy spróbować swoich sił. I okazało się, że mogę to robić i to jest taki mój kolejny zawód, kolejna profesja, którą od czasu do czasu wykonuję. Teraz akurat nie piszę żadnego serialu, piszę dla siebie. Piszę sobie do szuflady póki co serial. Sprawia mi to dużą przyjemność. Piszę powoli. Prokrastynuję straszliwie, bo nie mam żadnego deadline'u, bo piszę to tylko dla siebie. I piszę swoje teksty.
Taki dowcip mi się przypomniał a propos prokrastynacji. Opowiem ci go szybko, bo jest krótki, że synek pyta tato, co to jest prokrastynacja? A tato to później ci powiem.
Dokładnie to.
Prokrastynujesz ze swoim serialem.
Tak.
Dobrze, to o aktorstwie trochę już rozmawialiśmy, a teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do muzyki, bo Julia Kamińska to również wokalistka, piosenkarka, która, jak mi zdradziłaś w naszej rozmowie, nagrała kolędę techno, przygotowujesz się do płyty, ale w tej chwili internet pęka od twoich dwóch singli. Tak mogę powiedzieć, pęka, no bo one rosną, ludzie o tym rozmawiają i pytają i zrobiły duże wrażenie. I chciałbym, żebyś trochę nam opowiedziała, żebyś trochę się wytłumaczyła, ale jak to jest, że Julia nagrywa singiel Granica i singiel Wstyd. I powstanie płyta. No i co tym wszystkim idzie? Opowiedz trochę o tym, o samym pomyśle i co chciałaś przekroczyć granicą. Jaką granicę przekroczyłaś granicą? O, tak. Singlem Granica.
To było tak.
Może granicę wstydu przekroczyłaś właśnie.
Też. To się wszystko łączy. Te wszystkie teksty, które znajdą się na płycie są, wydaje mi się, dosyć spójne.
Żeby było jasne, to są twoje autorskie teksty.
Tak, to są moje autorskie teksty. Dwa teksty na płycie będą autorstwa Jany Karpienko, która jest moją dobrą koleżanką i fantastycznie pisze. I stwierdziłam, że chciałabym zrobić dwa teksty, dwie piosenki bazujące na jej tekstach, ale reszta to są teksty moje. I miałam taki wybór. Albo pójdę na boks, albo to wszystko wyrzucę, tę całą złość na teksty, bo długo pracowałam na to, żeby poczuć w sobie złość i potem nie wiedziałam, co z nią zrobić.
A gdzie się to robi? Gdzie się pracuje nad tym, żeby poczuć złość?
Na terapii.
Tak myślałem. Świetnie.
Tak, polecam terapię. Julia Kamińska.
No i jak już poczułaś tę złość, to postanowiłaś ją wyrzucić w tekstach.
Chyba nie było innej opcji. Siedziałam sobie w kawiarni na Saskiej Kępie, miałam piosenki takie odziedziczone z serialu, które były, nigdy nie zostały wydane, ale były ilustracją do scen serialowych.
No, przypomnijmy, ty w ogóle nagrałaś, o ile dobrze pamiętam, singiel do Brzyduli, prawda? I to tak. była piosenka, jak to się mówi, promująca serial, wiodąca, otwierająca?
To było intro. Intro. W sensie nagrałam cover Tyle słońca w całym mieście. Tak. Nagrywałam też dla Disneya.
Anny Jantar.
Tak. Nagrywałam, śpiewałam, generalnie śpiewałam, czy to w teatrze, w musicalach, albo w spektaklach muzycznych. Gdzieś ta muzyka była zawsze blisko, ale ona była na użytek danych projektów. A teraz pierwszy raz robię coś tylko i wyłącznie muzycznego dla muzyki. I to wrócę jeszcze do tego, o czym mówiłam, że dostałam piosenkę, do której miałam prawa. Ona była bardzo fajna i chciałam zmienić do niej tekst, ponieważ była napisana do tekstu, który ja zdecydowałam się dać Skubasowi, bo współpracowałam wtedy z Kubasem i zrobiliśmy z tego smutną balladę. No i została mi piosenka bardzo żywa, energetyczna. I siedziałam w kawiarni na Saskiej Kępie i słuchałam sobie tej melodii i musiałam napisać nowy tekst do tej skocznej melodii. No i napisałam, o dziwo, tekst bardzo przepełniony złością. I przyniosłam go do studia, do Pawła Odoszewskiego, z którym teraz współpracuję. Nagraliśmy to i ja byłam zadowolona.
To jest producent płyty.
Producent płyty. I Paweł jakoś tak nie mógł usiedzieć na miejscu i powiedział, że to mu zupełnie nie pasuje, żebym mu dała 20 minut. Zaproponował inne brzmienie, które było bardzo mroczne, bardzo elektroniczne.
I okazało się, że ono siedzi do tego tekstu, prawda?
Tak. Byłam bardzo zdziwiona, bo nie wiedziałam, że mogę tworzyć takie rzeczy.
Świetnie. Kiedy płyta?
Wydaje mi się, że w kwietniu. To już jest nieodwracalne.
Czyli trochę nad tym jeszcze popracujecie, nad miksami.
Mamy czas do lutego, żeby wszystko zamknąć i skończyć, ale większość pracy już jest za nami.
To skoro jesteśmy przy muzyce, to chciałbym zapytać cię o twoją współpracę ze znanym krakowskim poetą. To już pewnie wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Kiedyś spotkałaś się z Marcinem Świetlickim i kilka rzeczy bardzo polecam, można obejrzeć na YouTubie. To są fragmenty koncertów, nagraliście kilka utworów i pojawił się zespół Julia i Nieprzyjemni. Ja byłem fanem, nigdy nie byłem na koncercie, ale zdradziłaś mi, może opowiedz to naszym słuchaczom. Jak to było z koncertami Julii i Nieprzyjemnych?
To był najrzadziej koncertujący zespół w Polsce. Aha. Nie wiem, ile daliśmy koncertów. Myślę, że 5 to jest maksimum.
A jak doszło do tej współpracy? Jak poznałaś Marcina?
Poznałam Marcina w Krakowie. Zaprowadził mnie do jakiejś piwnicy.
Jak to w Krakowie bywa?
No i spędziliśmy sobie wspaniały czas w gronie przyjaciół. I okazało się, że lubimy spędzać ze sobą czas. Później podczas festiwalu poetyckiego w Lublinie, zdaje się, zaproponował mi współpracę. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu do współpracy doszło.
Czyli powiedział, Julia, nagrajmy coś, zróbmy zespół.
Opowiedział tak, będziesz ze mną śpiewać. Ja się bardzo zdziwiłam.
Jak to jest Świetlicki. Tak,
postanowił i ja nawet nie wiem, czy miałam przestrzeń na to, żeby się zgodzić, ale oczywiście zgodziłabym się, gdybym miała tę przestrzeń, ale on po prostu postanowił. Nagraliśmy płytę w jego kuchni.
Ale zakładam, że nie wzięłaś tego na poważnie. Myślałaś pewnie, że Marcin zapomni
nie,
o tej
myślałam, propozycji. Myślałam, że to jest taki żart, to jest taki, że to jest taki vibe imprezowy. I że to nie dojdzie do skutku, ale okazało się, że nie. Na następny dzień wszystko było jak najbardziej aktualne, zapamiętane przez obie strony. I nagraliśmy płytę. Nagraliśmy płytę z tekstami Rafała Wojaczka. Później było bardzo wesoło w pewnych momentach koncertowych, bo się okazało,
było coś
że...
z kabaretu Starszych Panów?
Tak, właśnie. tak. Jakże ścianka ta cienka
oczywiście,
też było.
Tak, jakże ścianka ta cienka.
Ale w momencie, kiedy koncertowaliśmy z tekstami...
A za ścianką?
Miła panienka.
Miła panienka, oczywiście. Sprawdzam, czy pamiętasz tekst.
Już nie taka miła, już teraz śpiewam tylko o granicach i o wstydzie. Ale w momencie, kiedy koncertowaliśmy, zdarzało się, że przychodziły zobaczyć nas dzieci, które kojarzyły mnie z filmów rysunkowych i potem mieliśmy problemy, zastanawialiśmy się, co zrobić, jak tutaj zaprezentować teksty Rafała Wojaczka. Zdecydowanie nie są przeznaczone dla dzieci.
Nie są.
Ale jakoś udało nam się z tego wybrnąć.
Dobrze, obiecałem, że wrócimy jeszcze do dobroczynności, bo trochę o twojej płycie, która się ukaże. Aha, jeszcze chciałem zapytać o kolędę techno.
Tak.
Bo na tej płycie będzie kolęda techno.
Zastanawiamy się, czy dodać to jako bonus track. No, artyści...
Ale skoro nagraliście, to pewnie ona zobaczy światło dzienne, prawda?
Tak. No, już niebawem będzie.
A może nawet już w momencie, w którym nas państwo słuchacie, ta kolęda techno rozbrzmiewa w waszych
ona
domach.
Ona już będzie, tak. Myślę, że nie trafi na wiele playlist świątecznych, ale stwierdziłam, że Ja jako...
A to będzie jaka kolenda? Cicha noc?
Cicha noc.
O, widzisz, no, to pierwsze skojarzenie.
Cicha noc, jedna z najbardziej popularnych kolęd.
Ja ją lubię w wersji niemieckiej, wiesz, na przykład Stille Nacht.
Tak, i jest tam fragment po niemiecku.
Naprawdę?
Jest bardzo mocno zniekształcony, jak to mówi Paweł.
Ja tego nie
zepsuty.
Słyszałem, żeby było jasne. Nie
ale zaskakująco dużo wiesz no o tej kolędzie, którą wydaje. Nie do końca jest to rozpoznawalne, że jest to język niemiecki. Mhm. Po prostu dodaliśmy to jako taką drobną przeszkadzajkę. Ale stwierdziłam, że chciałabym o sobie móc powiedzieć kiedyś, że wydałam kolędę techno i z przyjemnością jej słuchałam sama, kiedy dostałam master, więc myślę, że znajdzie ona swoich odbiorców.
Dobrze. Julia, teraz jest taki punkt programu, który nazywa się kwestionariusz warszawski. Mam 10 krótkich pytań i ty musisz odpowiadać bardzo krótko.
Dobrze.
Tak lub nie najlepiej, ale pierwsze będzie otwarte. Mhm. Warszawa to dla mnie, dokończ.
Aktualnie najciekawsze miasto.
Prawy czy lewy brzeg Wisły?
Lewy.
Campinos czy Saska Kępa?
Saska Kępa.
Samochodem czy rowerem?
Rowerem.
Ale dzisiaj na spotkanie przyjechałeś samochodem.
Przyjechałam.
No ale jest zimno.
Jest zimno i jechałam z Grochowa, więc...
Dobrze.
Musisz mi wybaczyć.
Wybaczę ci absolutnie, ale polecam warszawską komunikację. Kolejne pytanie. All inclusive czy działka za miastem?
Działka za miastem.
W Operze czy na Stadionie Narodowym?
W Operze.
Ze schroniska czy z hodowli?
Ze schroniska!
Mąż, żona czy partner, partnerka?
Ach, ani to, ani to.
No, coś musisz wybrać.
Dlaczego?
Wolisz być partnerem, partnerką czy mężem lub żoną?
Wiesz co, bywałam partnerką, jeszcze nigdy nie byłam żoną, więc może strzelę tym razem żona.
Świetnie. To przyjmuję to jako deklarację. Dzień świra czy miś?
Dzień świra.
Dzień świra.
I ale bardzo trudne to było.
I ostatnie, dokończ zdanie. Warszawa mówi o?
O świętach.
O świętach.
Za sekundę
no
są
tak,
święta.
Tak, więc mówimy o świętach, o tym, że w domach pachnie choinka. Jakie są twoje święta? Jakie święta w tym roku spędzisz?
Powiem szczerze. Mhm. Zadzwoniła do mnie moja mama i się spytała, ty w ogóle przyjeżdżasz? A ja mówię, no
to
chyba...
To częste pytanie.
Tak. A ona na to, kurczę, będę musiała gotować.
Będę musiała robić karpia. Czyli będzie z mamą i będzie rodzinnie.
Myślę, że będzie rodzinnie, w bardzo małym gronie, ale...
Lubisz prezenty?
Uwielbiam, ale najbardziej lubię przygotowywać. Aha.
A choinkę kto ubiera w domu?
Zobaczymy, czy będzie choinka.
Czy będzie
bo choinka? Zazwyczaj, kiedy mój brat przyjeżdża...
Sztuczna mieszka... czy naturalna? To jest też takie pytanie.
Naturalna
wiesz,
w doniczce.
Którą potem można
tak.
wynieść i wkopać do ziemi.
Wkopać, bo dokładnie.
Tak jest.
Ekologicznie.
Świetnie. Ekologia jest ci bliska?
Tak, staram się.
Starasz się? Czy starasz się myśleć o planecie, o tym, że faktycznie dusimy się trochę i musimy myśleć o tym, co robimy, jak wydajemy pieniądze i że te wszystkie rzeczy związane z ochroną klimatu, ochroną środowiska są dla nas ważne?
Tak, tak. Uświadamia mnie w tej kwestii Greenpeace, z którym współpracuję też, o którym jeszcze dzisiaj nie mówiłam.
Doskonale. Mam teraz, uważaj, pytania, które Julii Kamińskiej nie zadał Kamil Dąbrowa i nie zada Kamil Dąbrowa, tylko sztuczna inteligencja. Ja będę tylko głosem sztucznej inteligencji. Od razu na wstępie takie intro do, czy w waszym środowisku, środowisku aktorskim, artystycznym dużo się rozmawia o sztucznej inteligencji? Koledzy i koleżanki się zaczynają bać albo w ogóle coś myślicie o tym, że to może być zagrożenie, że ktoś będzie udawał Julię Kamińską albo no, kogokolwiek, Macieja Sztura, który tutaj siedział na twoim miejscu.
Ja osobiście się tego nie boję, ale
dlaczego?
Słyszałam, bo ja jestem fanką nauki, jestem fanką rozwoju i wydaje mi się, że to może nam pomóc. Jest to absolutnie nie do zatrzymania i taką mam naturę, że wolę się nie bać. Wydaje mi się, że strach nie jest zbyt dobrym doradcą. Natomiast słyszałam już, że scenarzyści czasami stosują AI do tworzenia scenariuszy. I to mnie trochę...
Przeraża.
Trochę mnie, no może nie przeraża, trochę mnie to odrzuca, bo wydaje mi się, że kurczę, to ja mam swoją inwencję twórczą, a tutaj ktoś po prostu skorzysta z jakichś wzorów i będzie to robić. I nie wiem, czy to jest takie do końca uczciwe, ale z drugiej strony, jeżeli jest dostępne, no to rozumiem. I tutaj mam takie bardziej mieszane uczucia.
Uwaga, 3 krótkie pytania od AI do Julii Kamińskiej. Czy widzisz jakieś wyzwania związane z prowadzeniem działań dobroczynnych? Wyzwania. Jak sobie z nimi radzisz?
Tak, sztuczna inteligencja. Widzę sporo wyzwań. Między innymi takie, że wokół nas jest cała masa cierpienia i bardzo łatwo jest się w tym zagubić i załamać. Chciałabym się nie załamywać i wiecznie mieć energię na to, żeby pomagać.
Czy działalność charytatywna wpływa na twoje podejście, uwaga, do życia i pracy aktorskiej?
Na moje podejście do życia i pracy aktorskiej? Wydaje mi się, że podejście mam w miarę niezmienne i że to jakoś nie wpływa specjalnie na moją pracę aktorską. Chyba, że na przykład ktoś zobaczy mnie w akcji charytatywnej i pomyśli, że mogłabym zagrać dzięki temu rolę jakiejś aktywistki. Może w taki sposób może to wpłynąć, jeszcze to się nie wydarzyło.
Jakie cele charytatywne są dla ciebie szczególnie bliskie i dlaczego, pyta sztuczna inteligencja?
Szczególnie bliskie są mi akcje charytatywne wspierające dzieci, bo bardzo lubię dzieci.
I bardzo warto im pomagać, bo to są najsłabsi. Prawda?
Tak.
Ci, którzy szczególnie potrzebują pomocy. A poza tym każdy z nas powinien pielęgnować w sobie dziecko, bo dzięki temu jesteśmy w stanie być chyba lepsi, prawda?
Tak, możemy się sporo nauczyć od dzieci.
Przedostatnie pytanie, bo chcę jeszcze wspomnieć o tym, że zostałaś w tym roku gwiazdą dobroczynności. To jest taki bardzo potężny plebiscyt i bardzo ważna nagroda. Zostałaś nią wyróżniona. Czy sądzisz, że takie plebiscyty są potrzebne? Trochę to jest retoryczne pytanie, bo one są potrzebne, ale raczej zapytałbym cię, jakie to jest uczucie? Jakie miałaś uczucie, gdy zostałaś dostrzeżona i nagrodzona? Czy czułaś się właśnie w jakiś sposób spełniona? Czy to jest powód, żeby spocząć na laurach?
Byłam bardzo szczęśliwa i pomyślałam sobie, że moje życie ma sens. Po czym szaleńczo imprezowałam z moimi przyjaciółmi, po czym zgubiłam klucz do mieszkania.
Czyli świętowałaś bardzo.
Świętowałam i potem płakałam przez północy, bo nie mogłam się dostać do swojego mieszkania i to mi bardzo mocno pokazało
taką pokorę, prawda?
Tak, tak, że dobrze, ciesz się, ale nadal pilnuj swojego klucza, nie daj się porwać za bardzo tym
emocjom, uniesieniom
dokładnie. I później chodziłam sobie boso, szukając tego klucza gdzieś pod klatką i czułam, nie mogłam nigdzie schować tej statuetki. Do dzisiaj patrzę na nią z lekkim wyrzutem. Ale tak, to jest niezwykle miłe. Ale to było w ogóle niesamowite. Niesamowity zbieg okoliczności, że bardzo szybko zostałam tak usadzona. Sama przez siebie i swoje roztrzepanie.
Julia, ostatnie pytanie. Ono też trafia do każdego, kto odwiedza podcast Warszawa Mówi. To jest trochę pytanie o ciebie, ale bardziej pytanie o Warszawę. Ostatnie pytanie brzmi: Warszawa za 10 lat. Jak będzie wyglądała? Jakie będzie nasze miasto w 2033 roku? I jaka będzie Julia Kamińska? Kim ty będziesz w tym mieście? Co będziesz wtedy robiła? Ale bardziej to jest pytanie o miasto. Pójść w wodze fantazję. Możesz zamknąć oczy i wyobraź sobie Warszawę. Jaka będzie?
Myślę, że będzie jeszcze ciekawsza niż teraz, bo wydaje mi się, że zmierza to wszystko w bardzo dobrym kierunku, że nie ma takiego weekendu czy takiego momentu, kiedy nie działoby się coś bardzo ciekawego, kiedy nie byłoby ciekawych wystaw, wspaniałych imprez, na które można trafić specjalnie albo z przypadku. I chciałabym, żeby to mnie zaskoczyło i myślę, że to mnie czeka, że będę zaskoczona tym, jak wspaniale się to miasto rozwinie i jakie będzie przyjazne i piękne. Chciałabym, żeby było jeszcze więcej ścieżek rowerowych.
O, na Pradze. Świetnie, dobrze.
Praga, na tym mi zależy.
Zapisujemy te ścieżki rowerowe na Pradze.
I metro na Grochów.
I metro na Grochów, dobrze. To są takie plany, nie będę ukrywał.
Wiem, sprawdzałam.
Interesujesz się tym, co się dzieje w mieście? Sprawdzasz czasami stronę miasta, portal umwarszawa.pl?
Wiesz co, bywałam na tej stronie, tak.
Musiałaś coś załatwić. No to się bardzo cieszę. To taka też drobna promocja. To miało być ostatnie pytanie, było przedostatnie, ale bardzo, bardzo dziękuję ci za spotkanie. Życzę wesołych świąt tobie i twoim bliskim. I mówimy jak zwykle dobranoc albo do widzenia.
Prawda? Dobranoc, do widzenia, dzień dobry.
Julia Kamińska, fantastyczna aktorka, scenarzystka i piosenkarka. Już niedługo śledźcie i bądźcie czujni. Płyta i dwa single już do odsłuchania w serwisach streamingowych, a także na platformie YouTube. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję, wszystkiego dobrego. Wesołych świąt.
Wesołych świąt.